wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Chwała Jezusowi. Chciałbym dzisiaj w naszym wieczorze, kiedy mamy studium Słowa Bożego, kiedy spotkaliśmy się, żeby otworzyć nasze Biblię i trochę porozmyślać nad tym, co w Biblii jest napisane, zabrać was do Jerozolimy i zobaczyć, co nauczył nas tam Pan Jezus. Otwórzcie Słowo Boże, jeśli macie przy sobie, na Ewangelii Jana, 5 rozdział, od 1 do 15 wersetu. Ewangelia Jana, 5 rozdział, od 1 do 15 wersetu. Chciałbym dzisiaj to słowo studiować, tym słowem się posilić. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu wstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział: weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się co gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. Amen. Wiecie, zawsze kiedy czytałem tą historię, szokowało mnie te 38 lat, a was? Pamiętam, że szczególnie szokowało mnie wtedy, kiedy jeszcze nie miałem 38 lat. Teraz też mnie szokuje, ale wiele lat temu, kiedy jeszcze nie miałem, teraz mam więcej, ale kiedy miałem dużo mniej niż 38, wiecie, kiedy człowiek miał 20 lat i pierwszy raz czytałem tą historię tak świadomie, bo właściwie od dziecka o niej słyszałem, szokowało mnie, jak, ile? Chyba jakiś błąd w piśmie. Jak człowiek może leżeć chory 38 lat? Jakby na to zwracałem tylko uwagę. Dzisiaj chciałbym wam tak to słowo troszkę podać, może z tego kierunku, co odnalazłem w nim, co mam w sercu, co zobaczyłem. Wiecie, wszystko zaczyna się w pewne święto żydowskie, a dokładniej Biblia nam później objaśnia, z tekstu to wynika, że owym świętem żydowskim był sabat. Wszystko zaczyna się w pewien sabat. Pierwszy werset tak niewinnie się rozpoczyna: potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. Wiemy, że to nie była pierwsza wizyta Jezusa w Jerozolimie. Jeżeli popatrzeć do Ewangelii Jana, wiemy również, że wcześniej Jezus był już w Jerozolimie na święcie Paschy. I pamiętacie, że wtedy na święcie Paschy Jezus szedł do świątyni i co zrobił? Wyrzucił z niej handlarzy. Wyrzucił z nich tych, którzy w tej świątyni zajmowali się handlem, spekulacją i tak dalej. Teraz Jezus znowu przybywa do Jerozolimy i nie zamierza zajmować się znowu tymi samymi ludźmi. Jezus nie robi sobie tym razem większego kija i nie idzie sprawdzić, czy tamci, których wyrzucił, przypadkiem nie wrócili. Jezus nie przyszedł po to, żeby cały czas gonić tamtych handlarzy kijem. Jezus przyszedł po to, aby zbawić i uratować to, co zginęło. I dokładnie w takie miejsce się udaje. Nie zamierza już zajmować się tymi, którymi wcześniej się zajmował. Idzie tam, gdzie leżą ci, którzy cierpią z powodu zamknięcia się właśnie religijnych ludzi na Boże działanie. To, co widzimy, ta straszliwa scena, pełna chorych ludzi, podłoga czy przestrzeń wokół sadzawki, jest spowodowana tym, że realność Boża w świątyni jest tak minimalna, że nie ma nawet nadziei na coś ciekawego, dobrego do przeżycia z Bogiem. A Jezus przyszedł, aby ta nadzieja powróciła w ludzkie serca. Jezus przybywa do Jerozolimy i nie kieruje się do świątyni, ale idzie właśnie tam, do tej owczej bramy. Co to jest ta owcza brama? Drugi rozdział tekstu, który czytamy, mówi nam, że jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. Myślę, że lepiej zrozumiemy duchowe przesłanie tej historii, kiedy zdamy sobie sprawę, że owcza brama, która prowadziła do tej sadzawki Betesda, ta owcza brama po co została zbudowana? W księdze Nehemiasza jest wspomniana raz, została zbudowana po to, tamtędy właśnie wprowadzano baranki, które miały zostać złożone w ofierze. Widzicie ten niezwykły obraz, który Jezus tutaj czyni? I Jezus wchodzi dokładnie przez tą bramę owczą. Bramę zbudowaną, aby przeprowadzać zwierzęta przeznaczone na ofiarę w świątyni. Tutaj właśnie miały wchodzić i koło owej sadzawki czekać zwierzęta, które wypędził Jezus ze świątyni podczas święta Paschy. Tutaj było ich miejsce. Te zwierzęta, które przyprowadzano, aby zostały złożone w ofierze. Tym razem przez bramę owczą nie zostaje wprowadzony jakiś tam baranek, nie zostaje wprowadzony jakiś wół, ale zostaje nam przez Księgę Słowa Bożego objawione wejście baranka Bożego przez owczą bramę do środowiska biednych, chorych, porzuconych ludzi. Przyszedł baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Przyszedł ten, który przyszedł do biednych, chorych i porzuconych. Pojawia się tam baranek Boży. Tym razem nie zostaje przyprowadzony przez pasterza człowieka. Tym razem baranek Boży jest przyprowadzony przez Ducha Świętego, w którym chodzi. Tak jak Duch Święty prowadził go na pustynię, tak Duch Święty we wszystkim w jego życiu go prowadził. Jezus zawsze był prowadzony przez Słowo Ojca i przez Ducha Świętego. Wiemy, że kiedy Jezus mówił, to mówił, aby się wypełniło, co? Pismo. Kiedy coś nauczał, to mówił, jak napisano. Albo mówił, nigdy nie mówię niczego, czego nie wziąłem od Ojca z góry. A kiedy gdzieś się udawał, to był prowadzony przez Ducha Świętego. I tym razem nie jest przyprowadzony przez pasterza człowieka. Tym razem baranek prowadzony przez Ducha Świętego i nie jest tak jak zawsze. Nie jest darem od ludzi dla Boga. Z reguły baranki, które tamtędy wchodziły, były darem od ludzi dla Boga, aby je złożyć w ofierze. Tym razem baranek, który tamtędy wszedł, jest darem od Boga dla ludzi, aby dać im wolność, zbawienie i ratunek. To jest to tło, które wam tutaj chciałem pokazać, jeśli chodzi o tą historię o owczej bramie. I dalej mamy sadzawkę. Sadzawka znajduje się na północ od świątyni. I skąd tam była woda? Sadzawka gromadziła wodę deszczową z rejonu świątyni, z okolic świątyni. Ciekawa jest jej nazwa. Sadzawka Betesda. Wiecie, są spory co do tego, jak tą nazwę tłumaczyć. Dlatego, że jej pierwszy hebrajski człon oznacza na pewno dom, natomiast jest problem z drugim członem, z drugą częścią nazwy. Na przykład, kiedy mamy słowo Betel, czyli wiadomo, że dom Boży. Bet, czyli dom, i El, czyli Bóg. Natomiast tutaj mamy Bet, Bethesda. Dom, ale problem jest z tą drugą częścią. I wiecie, ciekawą rzecz, właściwie dzisiaj to odkryłem, kiedy studiowałem to słowo, że są trzy tłumaczenia i wcale nie są sprzeczne. Po pierwsze, każde z tych tłumaczeń pasuje do okoliczności. Wiecie, jak się tłumaczy tą nazwę Bethesda? Jedni tłumaczą ją dom miłosierdzia, drudzy tłumaczą dom owiec, a trzeci tłumaczą dom dwóch źródeł. Myślę sobie, kiedy poczytałem, sprawdziłem trochę słownik, myślę, którą z tych nazw mam powiedzieć, która jest właściwa. Jeśli fachowcy nawet mają problem, no to co ja mogę powiedzieć? Ktoś prawie nie znam, tak tylko trochę. I nagle mi ośniła, właściwie każda jest właściwa, bo to, co Jezus tam dokonał, co przed chwilą czytaliśmy w Słowie Bożym, czy to nie było miłosierdzie? A więc może być dom miłosierdzia, czy nie? Czy to, kogo tam Jezus znalazł, czy to nie była ta zgubiona owca, samotna, poraniona? A więc może być i domowiec. Czy tam człowiek nie musiał wybrać pomiędzy leżeniem w beznadziei, a wyborem Jezusa, czyli dom dwóch źródeł. Albo pije ze źródła goryczy, albo ze źródła Bożego. Albo wybieram Jezusa, albo świat. A więc każda z nas, Bethesda, pasuje. Dwa źródła. Oczekiwanie na ludzką pomoc, w kolejce po cud, albo bezpośredni kontakt z Jezusem. Kiedy Jezus wchodzi tam, do sadzawki Bethesda, byłem przy niej osobiście, mam zdjęcia stamtąd, to jest to już właściwie tam trochę trawy rośnie, zarośnięte, zostało tak zamulone, widać parę kamiennych stopni, nie ma tam już dzisiaj wody. Jezus wchodzi, w tamtym czasie leży tam mnóstwo chorych ludzi. Okazuje się, że jest to taki szczególny punkt w mieście, zgromadzenie bezsilnych, słabych, odrzuconych. Trzeci werset mówi nam, że w nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Jezus wszystko wiedział. Jezus wszystko wiedział. Ale kiedy ja to czytam, tak z mojego punktu widzenia, z naszego punktu widzenia, zrozumcie mnie, o co mi tu chodzi. Można by powiedzieć, że jeśli zwierzęta były tam, skąd wypędził je wcześniej Jezus, to co było tam, gdzie zwierzęta powinny były być? Wiecie, o czym mówię? Co jest tam, gdzie powinny być zwierzęta? Tam, gdzie powinny być zwierzęta, zostawiono nieszczęsnych ludzi, ponieważ nie ma z nich zysku. Religia nie może z nich czerpać zysku. A tam, gdzie powinny być nieszczęśnicy, tam był handel. I o ile wcześniej Jezus zrobił porządek z tamtym, teraz przyszedł tu. Tam, gdzie powinny być zwierzęta, porzucono nieszczęśników, których los nikogo nie obchodził. Nikomu to nie przeszkadzało. I to jest dla mnie niezwykłe. Cały religijny świat skupia się gdzieś tam wokół świątyni. Całe religijne święto trwa i ludzie patrzą na szaty, dym kadzideł, na to, co się dzieje, a po cichutku, boczną bramą, owczą bramą, wchodzi najwyższy arcykapłan wszechczasów, Syn Boży i robi swoje. Widzicie to? Religijny świat kompletnie tam nie patrzy. Religijny świat patrzy gdzie indziej. A najwyższy arcykapłan, ten, który objawienie mówi, że zasiada po prawicy, ten, o którym Słowo Boże mówi nam, że zwyciężył, że jest najwyższy, że przed nim ugnie się każde kolano, po cichutku wchodzi bramą owczą, tam, gdzie leżą bezsilni, słabi. Syn Boży prawdziwie przyszedł ratować tych, którzy mają się źle. I to jest zapowiedź tego, gdzie prawdziwie ludzie znajdą Boże działanie. Już nie w krużgankach świętych budowli, ale w osobie Jezusa. Ta historia pokazuje, że Boże działanie przesuwa się. Jak wiemy, Jezus sam o sobie mówił, kiedy wypędzał przekupów ze świątyni. Pamiętacie, co powiedział? Zburzcie tą świątynię, a ja ją w 3 dni odbuduję. Oni zaczęli się śmiać, dlatego że patrzyli na kamienie i zaprawę. A on patrzył na Boże dzieło. To jest zapowiedź tego, gdzie prawdziwie ludzie znajdą Boże działanie. Już nie w krużgankach świętych budowli, ale właśnie w osobie Jezusa zburzona i odnowiona w trzy dni świątynia zaczyna być realna. To ta świątynia, o której mówił on sam. Świat religii w tamtym czasie nie pojmował tego. Wielu z nas dzisiaj, czytając Słowo Boże, tego nie pojmuje. Że jeśli Bóg w Nowym Testamencie mówi o świątyni, to już właśnie o tej świątyni mówi. Ślepi i chromi nie mogli wchodzić do świątyni. Mieli zakaz wchodzenia do świątyni. Byli wycieńczeni i poza tym nie mieli na to siły. Co tutaj nam Słowo Boże mówi? W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych i chromych. Ślepi i chorzy, ślepi i chromi z powodu zakonu, z powodu prawa nie mieli możliwości wejścia do świątyni, a więc to było miejsce, gdzie ich porzucono, i wycieńczonych. I tutaj jest bardzo ciekawe słowo, jeśli chodzi o grekę, które pozwala nam niesamowicie zrozumieć to, po co przyszedł Jezus. Które pozwala zrozumieć tobie i mi, dlaczego potrzebujemy Jezusa. Biblia używa tu takiego greckiego, dramatycznego słowa. Nie chcę wam robić lekcji z greki, ale chcę wam o tym słowie powiedzieć. To jest słowo xeros. Ono oznacza wyschły, suchy, coś jak ziemia bez wody, coś totalnie suchego. I nagle uderzył mnie ten obraz. Czy widzicie, że to, co określa to greckie słowo jako suche, wyschłe, bez wody, całkowicie zaschnięte, to jest bardzo takie skrajne słowo oznaczające wielką suszę. Oni wszyscy leżą wokół czego? Wokół wody. Ale są wyschnięci. Pamiętacie, co powiedział Jezus do Samarytanki o rozdział wcześniej? A ja dam ci wodę, którą jeśli się napijesz, to już nie będziesz pragnąć. Oni leżą wokół wody, która nawet jeśli dla kogoś z nich okaże się rozwiązaniem, i tak większość umrze i pozostanie spragnionych. Która nawet jeśli rozwiąże czyjąś sytuację, i tak sobie nie poradzą, ale oni leżą i są uschnięci, są wyczerpani, nie mają siły wstać. Niby jest woda, niby blisko świątynia, niby są otoczeni religijnym światem, ale brakuje im sił, ponieważ nigdy nie spotkali prawdziwej wody życia. Słowo Boże mówi, że tam, gdzie płynie rzeka życia, brzegi są zielone. Tam rosną owoce, które przynoszą owoc 2 razy w roku, 3 razy do roku, 4 cały czas. Mogą owocować, przynosić. Słowo Boże mówi nam, że jeśli mamy, z Niego czerpiemy. Dlaczego mówi o tych drzewach i o tym wielokrotnym owocu? Bo jeśli z Niego czerpiemy, to się nie wyczerpiemy. On taki jest. Kiedy w Nim krzak płonie, to się nie spala. Kiedy w Nim człowiek przebywa, to nie umiera. Ale oni leżą i są całkowicie susza. Jest religijnie, ale jest sucho. Jest tak blisko świątynia. Ci ludzie są przyzwyczajeni do świętych odgłosów. Może nawet do świętych zapachów, ja nie wiem jak to tam było. Do świętych słówek. Tak jak my jesteśmy przyzwyczajeni do religijnych określeń, do zachowania w kościele. Ale greckie słowo mówi o ich życiu, mówiąc, że są wyczerpani, jako o tym, że są całkowitą suszą. Są tak słabi, że nie mogą nigdzie pójść, bo Jezus jest wodą życia. Czasem tam, gdzie leżą, coś się dzieje. Od czasu do czasu coś się dzieje. 4 werset mówi, że od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. Wiecie, co tu widzę? Od czasu do czasu. Tak tu mówi słowo. Tak tutaj przetłumaczył to tłumacz. Od czasu do czasu, czyli innymi słowami raz na czas, zdarzało się, że się komuś coś przydarzyło. Nie macie wrażenia, że dokładnie tak dzisiaj wygląda wiele kościołów, a może nawet nasz? Od czasu do czasu coś się zdarzy, ale Boga jakby nie było w życiu wielu ludzi. Od czasu do czasu, ale poza tym nic. Czy to cała przygoda z Panem Bogiem? Czy to wszystko, co można mieć od Pana Boga? Od czasu do czasu jakiś cud, a poza tym śmierć, rozczarowanie, słabość, depresja? Raz na czas. To nie jest relacja z Bogiem. Jeśli tylko od czasu do czasu, 3 razy w roku czuję się szczęśliwy z Bogiem, to czy mogę to nazwać relacją? Od czasu do czasu coś się działo. Ale najczęściej chorzy leżeli, śmierdzieli, umierali i byli wynoszeni. Od czasu do czasu. I dzisiaj studiując to słowo, to mnie dotknęło. Zacząłem się modlić: Panie, daj nam oczy wiary otworzyć w naszym zborze. Byśmy nie byli miejscem, gdzie od czasu do czasu jakiś malutki cud, ale tak naprawdę nikt nie oczekuje, że Ty możesz robić wielkie rzeczy. My owszem mówimy, my w słowach jesteśmy bardzo poprawni teologicznie. Nasza teologia słownie jest okej, ale w duszy jesteśmy strasznie zmęczeni. Od czasu do czasu. Raz na czas. Wiecie, ja wierzę, że Bóg jest Bogiem relacji. Bóg jest Bogiem miłości, a nie szczęścia takiego jak w jakimś toto loto, wiecie, w jakimś losowaniu. Bóg jest Bogiem relacji. Sadzawka zresztą, później gdybyście studiowali samo miejsce, o którym mówiliśmy, ta sadzawka stała się miejscem kultu uzdrowieńczych bożków. Ta sadzawka wcale nie była dobrym miejscem i zdrowym miejscem, chcę wam powiedzieć. W końcu stała się miejscem kultu i uzdrowienia. Archeolodzy, którzy badali rejon tej sadzawki, znaleźli, że w późniejszym okresie składano tam już ofiary wielu bożkom. Stała się miejscem ludzkiego rozczarowania, bałwochwalstwa, aż właściwie całkowicie zabagniła się i przestała być zdatna do użytku. Nawet jeśli kto znawał ktoś tam cudu, to jedynie polepszało mu się jego doczesne życie. To tutaj. Jezus, kiedy przyszedł tam, nie polepszył temu człowiekowi jego życia, ale zmienił jego życie i nie uzdrowił tylko jego teraźniejszości, ale Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś ten sam i na wieki i działa wczoraj, dziś i na wieki. Kiedy Jezus coś robi w naszym życiu, to jest to zgodne z Jego naturą. Natura Boga jest wczoraj, dziś i na wieki. I kiedy działa, to zmienia nasze wczoraj. Zmienia nasze dziś i zmienia naszą wieczność. Bo taka jest Boża natura. I tak Jezus zadziałał, kiedy przyszedł do tego miejsca. Jezus jest wodą żywota, która naprawdę porusza życiem i niesie uzdrowienie. Pamiętacie, o czym mówiłem w poprzedni czwartek? Mówiłem o tym, że raz pewien dostojnik królewski albo urzędnik królewski poszedł do Jezusa po uzdrowienie. Ale kiedy Biblia mówi, że je otrzymał, to już nie wracał dostojnik, wracał człowiek. Bóg widzi człowieka. Jedna z moich ulubionych książek, Abraham Joshua Heschel, napisał: Bóg szukający człowieka. Bóg szuka człowieka. Od samego początku. To nie człowiek szuka Boga. Bóg poszukuje człowieka. To nie człowiek pierwszy chodził i mówił, gdzie jesteś, ale to Bóg pierwszy zaniepokoił się i się pyta: Adamie, gdzie jesteś? I znowu Bóg przychodzi tam nad tą sadzawkę. Dla Boga ktoś chory i cierpiący to nie jest urzędnik ani żebrak. Jezus nigdy w swojej działalności nie myślał tak jak ludzie. Ludzie mu mówili: uzdrów, bo to ktoś, kto dla nas coś zrobił, ktoś ważny, taki, siaki, owaki. Bóg nigdy na to tak nie patrzył, bo wiedział, że gdyby uzdrawiał tylko wielkich książąt, wielkich panów i oficerów, to taki człowiek jak ty i ja, prości ludzie, którzy jesteśmy my, gdybyśmy czytali to słowo, to pierwsze, co byśmy powiedzieli, to co? Że Boże uzdrowienie, Boże działanie nie dla mnie. Ani ze mnie król, ani książę, ani urzędnik, ani ktoś wielki, ani mądry. Ale Biblia mówi: Bóg widzi człowieka. Bóg cię nie pyta o wykształcenie, majątek, konto. Bóg cię nie pyta o to, kim jesteś. Bóg widzi człowieka i wie, kim jesteś. Bóg bardzo dobrze wie, kim jesteś i go nie interesuje twoje stanowisko. Nie masz nic i tak mógłbyś mu dać. Dla Boga ktoś chory i cierpiący to jest po prostu człowiek. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. Jak mówiłem, kiedy zaczynałem, to było to, co mnie zawsze tu szokowało. 38 lat choroby. Ja trochę byłem chory i do dzisiaj się zbieram i nie mogę uwierzyć. 38 lat. Wiecie, co jest 38 lat? Biblia mówi, że był tam pewien człowiek. Kto to jest pewien człowiek? Czytałem, a Duch Święty dotykał dziś moje serce. I zobaczyłem pewien człowiek. Pewien człowiek to ty i ja. To ty i ja jesteśmy pewien człowiek. Ktokolwiek z ludzi trwa w bólu, w codziennie większej beznadziei, otoczony ludźmi o podobnych historiach. Już nawet nikomu się nie chce słuchać jego rozpaczy, bo każdy ma swoją rozpacz. Raz na czas słychać czyjąś radość. Ktoś ma trochę szczęścia, zdążył, może kogoś rzucili, nie wiem. Nie ma jednak złudzeń. Na loterii nie wygrywają wszyscy. Prawdą jest jego codzienny ból. Prawdą jest, że nie może iść do świątyni. Źle śmierdzi, jest źle chory. Zabrania mu tego kultura i prawo. Nie może iść do świątyni, nie może służyć Bogu. Może tylko beznadziejnie umrzeć, bo ktoś taki jak on nic nie może. Jego dramat jest nie tylko cielesny, ale i duchowy. I przez owczą bramę, którą do tej pory były przyprowadzane, czy kiedyś były wprowadzane, zwierzęta, baranki, które miały być złożone w ofierze, baranek Boży do niego przychodzi. Bo po to była ta brama, żeby nieść ludziom wolność i odkupienie. Bo po to była ta brama. I pojawia się pasterz i baranek. Ktoś to sprawi, że tacy jak on, że tacy jak ja, jak ty, będą mogli iść do świątyni, chociaż nie zawsze ręką ludzką zbudowanej. Kim jest ten pewien człowiek? Starałem się zamknąć oczy, wyobrazić go sobie. Jak może wyglądać człowiek, który 38 lat nie chodzi do fryzjera? Jak może wyglądać człowiek, który przez 38 lat nie był kupić nowego ubrania, a ma tylko to, co ktoś może z litości da, a i może nie to? Jak wygląda człowiek, o którego nikt nie dba i nikt go nie kocha 38 lat? Kim jest? Ktoś, kto nie może już nawet na własnych nogach stać. Kim jest ktoś, kto nie może nigdzie pójść? Kim jest ktoś, kto czeka na cud, na jakąś zmianę? Myślę, że jest obrazem wielu z nas. Myślę, że takich ludzi jest w Kościele dziesiątki. I raz na czas ktoś z nich coś dostaje, ale ogólnie raz na czas. Leżał tu 38 lat. Wiecie, co to znaczy w Biblii 38 lat? 38 lat to znaczy, że za 2 lata będzie leżał jedno pokolenie. 40 w Biblii to jest jedno pokolenie. 40 trzeba w Biblii było lat na pustyni dla Izraela, żeby wymarło jedno pokolenie. I 40 trzeba, żeby i on umarł. 38 do śmierci się przybliżyło. 2 zostało. 38 przeszło, a 2 zostało do totalnej beznadziei, żeby na zawsze stracić nadzieję i wtedy pojawia się nadzieja. Kiedy zaczął tam leżeć, Jezusa nawet nie było na świecie jako człowieka. I dalej leży. Leży 38 lat, bez 2 lat pokolenie. Ale chwilę przed śmiercią, kiedy nie ma ludzkiej nadziei, przychodzi Jezus. Popatrzyłem na chwilę na tego człowieka. Wyobraźcie sobie tę sytuację. Czytajcie Biblię świadomie. Gdzie on leży? Czy mamy sadzawkę, Betesdę? Mamy bramę owczą, o której mówiłem, że wprowadzano owieczki kiedyś do świątyni. I bardzo blisko mamy co? Świątynię. Leży w bardzo religijnej okolicy. O czym już tu wspominałem. Powiedziałbym tak, leży tak blisko, a jednak tak daleko od Boga. Jest tak blisko, a przy tym tak daleko. 6 i 7 werset mówi: i gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Ja się nie chcę teraz dziwić, że Jezus go pyta, czy chce zdrowy. Ja wiem, że jako kaznodzieja Powinienem teraz zrobić oczy i powiedzieć wam, słuchajcie, Jezus go pyta, czy chce być zdrowy. Kto by nie chciał? Nie, nie robię takich oczu. Wiecie dlaczego? Bo te oczy sam nieraz wypłakałem. Kiedy mnie Bóg musiał pytać, Mirek, czy to na pewno chcesz? Kiedy musiało do mnie dojść ze Słowa Bożego, że On poważnie pyta, czy ty chcesz? Kiedy do mnie musiało dochodzić, że to, co ofiaruje nam Bóg, jest piękne, jest wspaniałe, jest wielkie, jest tak ogromne, takie niezrozumiałe, a mój upór tak często mówił Bogu, że ja właściwie nie chcę chyba. Wiecie, co tutaj widzę? Widzę obraz chrześcijaństwa, które reprezentujemy naszymi słabościami, naszymi wieloma problemami, kiedy nie dostrzegamy Jezusa takim, jakim On jest. 38 lat. Ja myślę, że pierwsze 10 lat się oszukiwał, że będzie wszystko dobrze, a potem nadzieja malała. Tak jest czasem z nami. Pierwsze lata wiary próbujemy mówić, nie ma problemu, Bóg wie. Wszystko to jakoś będzie, ale mija 10, 15, 20 lat wiary i zaczynamy się martwić, czy to wszystko, co sobie mówimy, co nazywamy nasze wyznawanie, na pewno, czy aby na pewno to tak działa? Co się dzieje, Panie? Powiem tak, doszliśmy. Doszliśmy tak blisko świątyni, ale nie weszliśmy do świątyni, kiedy na Niego patrzę. On jest tak blisko świątyni, ale nie w świątyni. Jest tak blisko, ale nie ma nic wspólnego z realnością świątyni. Leży tak blisko świątyni, że codziennie o niej słyszy. Tak jak my codziennie słyszymy. Codziennie właściwie ją czuje. Codziennie może o niej mówić, ale jakoś nie może wstać i wejść w jej realność. Wiecie, o czym mówię? My wszyscy wierzymy w wiele wielkich rzeczy. Codziennie o nich słyszymy, codziennie o nich czytamy, codziennie sobie o nich przekonujemy siebie, ale jakoś nie możemy wejść w ich realność. Co się dzieje? Leżymy codziennie o niej słysząc. Trochę jak on. Jestem tu w niedzielę, jestem w tygodniu, ale jakoś nie mogę wejść w głębie. Gdzieś tam. Duch Święty działa, gdzieś tam Duch Święty porusza, gdzieś tam uzdrawia, ale dlaczego nie w mojej codzienności? Jakie dla mnie jest niezwykłe, że Bóg się nigdy nie obraża na załamanych ludzi. Nasz załamani ludzie gorszą. O, nie mów tak, bracie, nie mów tak, siostro. Boga się nie da zgorszyć. Bóg wie, co czujesz, czy to powiesz, czy tego nie powiesz. Dziś Bóg przez ten tekst do mnie powiedział mi, że Jezus o mnie nie zapomniał. Że nawet jeżeli ja czegoś nie czuję, że nawet jeżeli w coś nie mogę wejść, Jezus o mnie nie zapomina. Ja wiem, że ta droga za Nim musi być prosta i musi być duchowa. Nie ma w niej miejsca na przypadkowe szczęście, bo Jezus nie jest Zbawicielem z przypadku. Jezus mnie zbawił, dlatego że mnie kochał. A nie dlatego, że na mnie niechcąco trafił. Jezus mnie zbawił, dlatego, że mnie kocha. A nie dlatego, że coś niechcąco gdzieś mi się przydarzyło z Panem Bogiem. Zbawienie nie spadło mi na głowę jak cegła z dachu. Zbawienie przygotował mi Jezus. Ten człowiek tam sobie leży. Myślę, że powoli wie, że tak właśnie umrze. Tak jak wielu z nas przestał wierzyć w osobisty cud. On wierzy w cuda. Wiecie, ten człowiek wierzy w cuda. Wiecie o tym, że wierzy. Dlaczego? Bo co jakiś czas porusza się woda i jednak jakieś tam cuda się dzieją. A więc on jest taki trochę jak my. On wierzy w cuda. Nie, on nie powie, że cudów nie ma. Problem, że cudu nie ma dla niego. I powoli przestaje wierzyć w cud dla siebie. On wierzy w cuda dla innych. Cuda się dzieją wszędzie, ale nie dla niego. On trochę jest rozczarowany, a przecież Bóg ma dla wszystkich dzieci taką samą miłość. Ten człowiek powoli bierze, tutaj umrze. Ktoś tam może jest dość silny, żeby wejść, ale on jest za słaby na cud. Wtedy mówi, że nie ma kogo, kto by go zaniósł. Dzisiaj my używamy naszego chrześcijańskiego slangu i nazywamy to, że mam za mało wiary. Albo jakoś inaczej naszą słabość nazywamy. Jakbyśmy nie nazywali to to, co nazywamy, pokazuje, że jesteśmy słabi, potrzebujemy więcej Jezusa, a mniej naszych przekonań. Jezus poznał, jaki jest jego problem. Zobaczył go. Jezus uważnie patrzy na tych, do których przychodzi. I dlatego go zapytał, czy chcesz być zdrowy. Czy jeszcze chcesz? Czy ty jeszcze wierzysz? Czy przez te lata się już przyzwyczaiłeś, że cud, o który się modlisz, jest tak nierealny, że zapomniałeś, że o cud się modliłeś, a nie o coś realnego? Czy jeszcze wierzysz, że to, co najwspanialsze, Bóg ma dla ciebie? Czy jeszcze wierzę, że przyjdzie dzień, kiedy uklęknę może w tym miejscu i rozpłaczę się ze szczęścia? Że czy chcesz? Ten człowiek musi sobie odpowiedzieć, czy chce? To nie było pytanie bez sensu i wcale nie było oczywiste. Czasem przywykamy do naszego nieszczęścia. Kiedyś oglądałem taki dramatyczny film, jak umarła pewna starsza pani. Jej syn przyjechał z daleka. Oglądał rzeczy mamy. Jej malutkie stare mieszkanie, stare meble, stare książki. I zobaczył klatkę z ptakiem. W klatce był kos. Wiecie, jak wygląda kos. I wziął tą klatkę, postawił ją na oknie i otworzył. Jak gdyby, tak jak Jezus zapytał tego człowieka, otwarciem tej klatki zapytał tego ptaka, czy chcesz lecieć. Ale ptak się przesunął do samego końca klatki i bał się lasu, który widział. Biedny, mały, zrozpaczony stwór siedział w klatce i nawet nie chciał z niej już wyjść, bo on niczego nie znał, a to, co znał, umarło. I tacy my jesteśmy. Siedział i nie chciał nigdzie lecieć. Musiał go zabrać ze sobą. I czasem my jesteśmy w klatce naszych nieszczęść. Nawet może teraz ktoś myśli, wiesz, ciekawe kazanie, ale ja i tak wiem, że mnie Jezus nie uzdrowi. Nie mów tak. Może ktoś myśli, wiesz, no, w czwartek musisz powiedzieć jakieś kazanie, no to mówisz o tym, ale mój problem jest tak duży, już czekam tyle lat. A mi dzisiaj Duch Święty mówi, że Jezus może przyjść, że Jezus przychodzi, że to nie jest zależne ani ode mnie, ani od muzyki w kościele, ani od miny, którą zrobię, ani od tego, czy siedzę, czy stoję, czy może nawet już leżę. Ale Jezus może przyjść. Może pyta ciebie, czy chcesz, ale jesteś jak ten biedny kos, który ucieka na tył klatki i mówi, wolę klatkę, niż nawet nie umie powiedzieć co, bo niczego innego nie zna. Jezus poznał jego problem. Jego nadzieja nie jest stracona, nie umarła. I prawdą dla wielu z nas jest to, co ten człowiek powiedział. Jego słowa są tak bardzo wyrazem często naszej słabości. Panie, nie mam człowieka. Jak często my dzisiaj myślimy, o Panie, ja tak nie mówię. Ja nie polegam na ludziach, ja polegam na Bogu. Ale tak naprawdę wiecie, ile tysięcy ludzi na świecie jeździ od konferencji uzdrowieniowej na konferencję, bo wierzą, że gdzieś jest taki człowiek, który im pomoże. A zapomnieli, że Jezus ich kocha osobiście. Że Jezus nie odpowiada z powodu konferencji, ale z powodu miłości. Ile dziś ludzi tuła się i próbują jednego, drugiego, trzeciego, aż w końcu rezygnują i mówią, byłem już tu. Modlił się o mnie taki, 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 taki. Ja sam rozmawiałem z ludźmi, którzy mi mówili, modlił się o mnie nawet taki i taki. I co? No i nic. Panie, nie mam już człowieka. To jest problem. Nie ma człowieka na wiele spraw, które nam się dzieją. Kiedy przychodzi choroba, jakże wiele chorób dzisiaj to są właśnie takie choroby, że nie ma już człowieka. Kiedy przychodzi smutek, nie potrafimy sobie z nim poradzić i świat się upija, a my chrześcijanie próbujemy innych metod. Nie ma człowieka. I leży sobie człowiek na granicy cudu, w pobliżu świątyni, o krok od cudu i tysiące kilometrów od cudu. Niby jeden krok i może stać się cud, a tak naprawdę tysiące kilometrów do cudu. Ten człowiek musi chcieć, bo modlitwa polega na tym, że chwytamy Bożą dłoń. Wczoraj robiłem zakupy z moją malutką córeczką. I kiedy szliśmy po sklepie, trzymałem jej malutką rękę w mojej dużej ręce. I powiedziałem do niej, masz taką kochaną rączkę. Ona się uśmiecha teraz. Pomyślałem sobie, Panie, tak bym chciał moją małą rękę włożyć w Twoją dużą dłoń. Tak bym chciał przestać czekać na człowieka. Chcę Ciebie kochać. Chcę chodzić za Tobą. Chcę być blisko Ciebie. Ktoś kiedyś miał siłę, żeby go tam przynieść. No skąd się tam wziął? Ktoś 38 lat temu, on już nie pamięta kto chyba, przyniósł go tam i zostawił, żeby mu się stał cud, ale mu się nigdy nie stał cud. Ktoś miał dość siły, może zanim umarli jego rodzice go tam przynieśli, nie wiem. Wiedzieli, że umrą, a wiedzieli, że syn chory, ja nie wiem. Ale ktoś go tam zostawił, ale nie miał siły zrobić dla niego nic dalej. Tak my ludzie wierzymy, że Bóg gdzieś uzdrawia, ale kiedy przychodzi tragedia, wszystko co potrafimy, to zadzwonić po karetkę pogotowia. Byliście w tym miejscu, czy nie? Wszystko co potrafimy, to powiedzieć sobie ratunku. I to nie jest źle, żeby ktoś mnie dziś źle nie zrozumiał. Ja nie mówię, nie dzwońcie po karetkę. Jak mi się coś stanie, będę dzwonił. Ale mówię dziś o tym, że czasami, kiedy idziemy w dolinie cienia, Bóg się wydaje tak daleko. To, co dziś do was mówię, jest smutne. Ja wiem, że ja nie mówię dziś wesołego słowa. Ale jest smutno mi przed moim Panem z powodu mojej niewiary. Takiej małej wiary, którą mam. Chcesz, żebym cię uzdrowił? Jak będziecie to czytać, poczytajcie tak po ludzku. Nie czytajcie tego jak tekst liturgiczny z Biblii. My czasami chcemy Biblię tak dostojnie czytać. Poczytajcie tak jak ludzie. Tak, ludzie. Co tam pisze? Chcesz być zdrowy? A on zaczyna opowiadać Jezusowi, jakie ma problemy. Panie, nie ma kto by mnie wrzucił do wody. I kiedy czytam ten tekst tak po ludzku, tak na taki chłopski rozum, to nagle to widzę, jak Jezus mu wstawaj. Ja mam inne plany dla twojego życia. Jezus mu nie mówi, coś ty nie ma nikogo. A próbowałeś już tam? No próbowałem. A tam próbam, no to faktycznie, chyba cię muszę uzdrowić. Nie, Jezus z nim tak nie rozmawia. On opowiada, a Jezus mu jakby prawie, że przerywa. Rzecze mu Jezus, wstań, weź łoże i chodź. Tu mnie to dotyka, wiecie, tak bardzo potrzebujemy osobistego Bożego nawiedzenia, amen? To się nam nie stanie, jeśli jako zbór będziemy omijać wspólne modlitwy. To się nam nie stanie i jako jednostkom, i jako Kościołowi, jeśli będziemy omijać wspólną modlitwę, jeśli będziemy zaniedbywać wyznawanie grzechów, jeśli nie będziemy sobie wyznawać miłości, jeśli nie będziemy patrzeć na nasze problemy. A kiedy to się stanie, wtedy przyjdzie prawdziwa radość. Nikt nas nie będzie musiał rozśmieszyć, żebyśmy byli szczęśliwi. Bo to jest prawdziwa radość, kiedy Jezus jest blisko. Wstań! I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. No i miał znowu problemy. Biblia na samym początku mówi Bereshit bara Elohim. Na początku Bóg stworzył. Wypowiedział jedno słowo, a stało się. Mówił, a działy się światy i wszechświaty. Planety, do których najlepsze technologie dziś nie potrafią dotrzeć. Przestrzenie, o których nie możemy sobie nawet wyobrazić. Jednym słowem. A teraz mówi ten sam głos. Ten sam ktoś. Wstawaj. I on wstaje. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, wszedł przez owczą bramę. Tam, gdzie wszyscy inni szukali, nie było. Tu było zbawienie. On to czyni, gładzi grzech świata. Powodem choroby tego człowieka był grzech. Wiemy to z wersetu 14. Jezus nam nie mówi jaki, ale mu mówi idź, czego nie rób więcej. Niech grzesz, jakby wskazuje, gdzie był powód jego kłopotów. Jezus nie mówi jak, ale to był wiecie, grzech oddziela nas od Boga. I tej prawdy nic nie zmieni. Grzech oddzielał od Boga wtedy i grzech oddziela od Boga dziś. Woda tej sadzawki była jak coś tymczasowego. Ale Jezus mówił to do Samarytanki. Ja dam ci wody, którą jeśli się napijesz, już nigdy nie będziesz pragnąć. A temu człowiekowi jakby w inny sposób otoczył go życiem, które go podniosło i dało mu wieczność, nie tylko teraźniejszość. I pomyślałem sobie, kiedy czytałem tę historię, że lepiej rzucić się w objęcia Jezusa, niż rzucić się do wody, którą poruszał anioł. Lepiej mu było czekać 38 lat, żeby ukochać naprawdę Pana, żeby być blisko, niż żeby tylko chwilę doświadczyć uzdrowienia. On na początku w ogóle nie wiedział, kto to jest Jezus. Doświadcza cudu, który ma dla niego wieczne konsekwencje. Doświadcza prawdziwej radości. A Jezus mówi, idź i nie grzesz więcej. Wiecie, pamiętajcie, od samego początku problemem między człowiekiem i Bogiem nie są metry, nie są kilometry, nie jest to, czy jest bogaty, czy jest biedny, ale jest grzech. Od pierwszej do ostatniej księgi. Na początku Adam i Ewa zgrzeszyli i to ich oddzieliło od Boga, a na końcu, zanim Jezus przyjdzie, mówi, pierzcie szaty. Kto święty, niech się dalej uświęca. Uświęcać się, co to znaczy? Uświęcać się znaczy się oddzielać. Święty to jest oddzielony. Święty to jest oddzielony. Uświęcać się to znaczy stawać się podobnym do Jezusa. To przybliża nas do Boga. I ten człowiek przeżywa pierwszy prawdziwy sabat. Widzicie to? Pierwszy prawdziwy sabat. Przeżył już wiele sabatów. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. Nikt nie był przyzwyczajony, że ktoś nosi łoże. Przyzwyczajeni jesteście na przykład, że ja noszę kazalnicę, czy nie? Jak to wygląda, powiedzcie. Dziwnie, nie? To już wygląda dziwnie, jak ja noszę kazalnicę. A pomyślcie, jak musiało wyglądać, kiedy nikt nigdy w sabat nie nosił łóżka, a człowiek zaczął nosić łóżko. Jeszcze dziwniej. To jest nic. To ja tylko kazalnicę tobie noszę, tak? I już niektórzy z was myślą, przecież nikt u nas nigdy nie nosił kazalnicy po całym kościele. I już nam się to dziwne wydaje. A tu człowiek łóżko nosi. Nikt nigdy tego nie robił, sabat tak się nie robi. W ten dzień się nic nie robi, a tu facet robi. Zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego. Dziś sabat, nie wolno ci nosić łóżka. Zobaczcie, jaki brak serca, jaki brak uczucia. Wyobraźcie sobie, że na przykład, no jakbyś się czuł, Piotr, mogę ciebie użyć na przykład. Wyobraź sobie, że ty jeździsz karetką, to się nie boisz karetek, że zabierają cię do szpitala dzisiaj, tak? Ciężko jesteś chory. Cały zbór się o ciebie modli. Przychodzisz w niedzielę zdrowy, a my ci mówimy, Piotrek, mogłeś się nie spóźnić, co się spóźniłeś dzisiaj w niedziela? To łazisz, proszę iść, przyjść w poniedziałek. Jakbyś się poczuł? Powiedziałbyś, ci ludzie mnie w ogóle nie kochają. Ten człowiek leżał 38 lat chory, niesie łóżko, a oni mówią, czego ty łóżko nosisz? Zamiast, chwała Bogu, zobaczcie, uzdrowiony. Widzicie to? On świętuje, oni mówią, że nie świętuje. On świętował bardziej niż wszyscy. Nikt tamtego dnia tak nie świętował, jak ten, który nosił łóżko. On nosił łóżko na chwałę Pana, a oni nie nosili i nikogo nie chwalili. Oni znali przepisy, a on poznał Boga. Ten do tej pory sabat nie był dla niego dzień radości, był dniem religii. On wiedział, że są sabaty, bo był blisko świątyni. Na pamięć się nauczył wszystkiego, co o sabatach mówili. Ale nie oznaczało to w jego życiu absolutnie nic. Teraz biegnie ze swoim świadectwem, ze swoim łóżkiem i ma wroga w tym, co go wcześniej lekceważyło. On naprawdę świętuje, a świat mówi, że nie świętuje, czy religia. W czym jest to łóżko, które niesie? Dla mnie to łóżko to jest wielkie kazanie z Nowego Testamentu. Wiecie, no sami sobie powiedzcie, czym jest łóżko? Jak jesteś zdrowy, to jak jesteś wieczór zmęczony, to łóżko to jest najlepszy widok, jaki możesz zobaczyć, tak czy nie? No nic piękniejszego nie ma niż łóżko zobaczyć. Jak człowiek jest zdrowy, tak zdrowo zmęczony, porobi na budowie czy w pracy, zmęczy się, przychodzisz do domu, a żona mówi, świeże łóżko. Ale zupełnie inaczej na łóżko patrzy chory. Widział łóżko 40 dni temu, 20 dni temu, 10 dni temu, a ten 38 lat. To ten leżak, to biedne łóżko jeszcze tego, jakieś strasznie biedne, taki chory leżał na nim, słuchajcie, tyle lat to... Ale teraz je niesie. To jest wielkie przesłanie. I dla zdrowego łóżko jest miłym widokiem, dla chorego czymś, czego ma już dość. I podobnie jest z prawem. To jest nauka na temat prawa Bożego. Prawo dla człowieka w Chrystusie jest odpoczynkiem. Dla człowieka w religii jest niewolą. Dla człowieka, który poznał Jezusa, prawo jest odpoczynkiem, ponieważ w Jezusie ono jest wypełnione, a dla religijnego jest niewolą. I uzdrowiony podpada religii. Nie przeszkadzało im, że chorował. Słuchajcie, wziąłem dzisiaj kalkulator i tak na oko trochę tylko policzyłem parę rzeczy. Leżał tu 38 lat. Jeden rok to jest 52 tygodnie. Czyli to oznacza po policzeniu kalkulatorem 1976 sabatów przeleżał chory. I nikogo nie obchodziło. A ten jeden sabat podniósł łóżko i cały religijny świat zwalił mu się na głowę. Bo ludzie się tak samo czasem i w kościele przyzwyczają, że siedzi taki i póki się nic nie dzieje, to dobrze. Ale jak się coś stanie, to źle. Bo Bóg zaczyna działać. Jezus przyniósł mu Boży sabat. Tego dnia ten człowiek odpoczywał jak nigdy. Ale obok są ludzie, którzy bardziej cenią to, co było zawsze, literę i prawa, niż radość. A naszym świadectwem jest Jezus. I kończąc dzisiejszą historię, On zaś odpowiedział im. Ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi, weź łoże swoje i chodź. Pytali Go, cóż to za człowiek, co Ci powiedział, weź je i chodź. Wiecie, dla nich to oznaczało, że ktoś się czyni równym Bogu. To nie były żarty coś takiego powiedzieć. A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Jezus nie szukał sensacji, lecz tego, co zginęło. I wiecie, gdzie się spotkali znowu z Jezusem? Tam, gdzie nigdy wcześniej ten człowiek już nie mógł pójść, wtedy już mógł. Spotkali się znowu w świątyni. Nareszcie mógł tam wejść. Nareszcie mógł zobaczyć, co jest w środku. Nareszcie mógł poczuć tą atmosferę. I spotkał tam Pana. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego, oto wyzdrowiałeś. Już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. Religia ma to do siebie, że strasznie nie lubi, kiedy ktoś ją przestaje przestrzegać. Religia widzi przepisy, a Bóg widzi człowieka. Religia mówi dni, a Bóg mówi człowiek. Religia mówi święta, a Bóg mówi, ja jestem waszym Bogiem, a wy moim ludem. Relacja. Religia widzi przepisy. Bóg widzi człowieka. Dla Niego od tej pory każdy sabat będzie wspomnieniem. Gdybyście byli tym człowiekiem, to jaki byłby wasz ulubiony dzień? Bo mój sobota. Od tej pory zawsze sobota byłaby dla mnie moim ulubionym dniem. Ja mu już nikt nie będzie musiał mówić, że to jest najlepszy dzień. Nikt go nie będzie musiał namawiać do życia dla Boga. I ich spotkanie zaczęło się przy owczej bramie. A teraz spotykają się w świątyni. Gdy przez Jezusa doszedł w końcu do świątyni, kto sprawił, że ten człowiek mógł w końcu wejść do świątyni? Jezus. A ci, którzy zarządzali świątynią, znienawidzili kogo za to? Jezusa. Widzicie to? To jest religijny paradoks. Przez Jezusa w końcu doszedł do świątyni. Gdyby nie Jezus, nigdy by tam nie był. I tutaj dopiero Jezus zaczyna go uczyć. To, co oni mu podawali jako martwe prawo, Jezus mu podaje jako zasadę jego nowego życia. Idź i nie grzesz już nigdy więcej. I my to trochę odbieramy, jakby go Jezus straszył, bo jak będziesz, to się co gorszego stanie. To nie jest dokładnie to, co Jezus mu mówił. Bardziej Jezus do niego mówi, nie grzesz więcej, bo dużo straszniej jest być potępionym, jest być zniszczonym przez grzech, niż chorym. Jezus wie, do kogo mówi. Bo lepiej być chorym niż potępionym. I Pan go nie straszy, Pan go kocha. Dla Jezusa powiedzieć wstań, czy odpuszczam ci grzech, to jedno i to samo. Tak nas Pan Jezus nauczał. Że cóż jest łatwiej powiedzieć, wstań, czy odpuszczone są grzechy twoje. Jedno i to samo. Jak bezmyślnie, jak łatwo można potem przeczytać, Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I Jan tutaj pisząc Żydom, nie tyle ma na myśli, wiecie, cały naród żydowski, co tych zarządzających, tych religijnych ludzi. O nich tutaj bardziej chodzi. Tu nie chodzi o tych prostych innych ludzi, którzy usłyszeli jego świadectwo, ale popatrzcie, jak łatwo to czytamy. Odszedł ten człowiek i powiedział o tym Żydom, tak? Wiecie co? Przez 38 lat nie mógł chodzić, a teraz sobie tak po prostu odszedł. Przez 38 lat nie miał nic, co mógłby opowiedzieć, a kto wie, co jeszcze przed tym przeżył. Teraz nareszcie miał coś do powiedzenia. Wcześniej tylko mógł powiedzieć, że nikogo nie ma, a teraz miał Jezusa. Wcześniej nie mógł iść, a teraz może iść. Teraz chodził i miał Jezusa. I to jest to, o czym wam chciałem dziś opowiedzieć. Chciałem ci opowiedzieć, że kiedy modlisz się o swoje życie, o swoje zdrowie, o swoje dzieci, to może nam braknie cierpliwości. Ja cię mogę zawieść jako kaznodzieja, pastor, czy jakby tam brat. Przyjaciele cię mogą zawieść. Może w końcu i w rodzinie ludzie powiedzą, już daj spokój. Ta sprawa jest tak beznadziejna, że się nie da. Ale przyjdzie ten dzień, kiedy poczujesz tą niezwykłą obecność Ducha Świętego. Może to jest dziś. I Pan zada ci pytanie, czy ty na pewno tego chcesz? Czy już tak przywykłeś do klatki? Czy ty na pewno tego chcesz? I ja, kiedy Duch Święty mnie tak nawiedzi, chcę być gotowy powiedzieć, Panie, wybacz tą moją małą wiarę, tą moją biedotę, z którą do Ciebie codziennie przychodzę. Tak mało mam, żeby Ci dać, a tak dużo od Ciebie chcę. Chciałbym się o Was pomodlić teraz. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje dziś modlitwy, czuje, że mu brakuje wiary, podejdźcie tutaj do przodu, pomodlę się o Was. Pomodlimy się o każdego, kto przyjdzie. Jeśli ktoś z Was jest dzisiaj tutaj na tej sali i sobie tak myśli, Panie, tyle lat się o pewną sprawę modlę i nie ma rozwiązania. My nie mamy rozwiązania. Na moich rękach nie ma cudu, ale on jest u Jezusa. Jeśli potrzebujesz, to tu są bracia. Bracia, zacznijcie się modlić o tych, którzy tu są. Podejdźcie i razem się modlimy. Nie dlatego, że my mamy jakieś słowa zaklęcia, ale dlatego, że Jezus jest wielki, a my możemy do Niego wołać.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.